Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. One zostały zapisane w 12 rozdziale tejże Ewangelii. Są to wersety od 32 do 48. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała czutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. I wy także bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie spodziewacie, nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał go: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy jest ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie go przy tej czynności. Prawdziwie, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem, lecz jeżeli ów sługa powie sobie w duszy: mój Pan ociąga się z powrotem, zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić, upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, kto nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej żądać od niego będą. Oto słowo Pańskie. Kiedy pochylamy się w tych dniach tej części roku liturgicznego nad Ewangelią według świętego Łukasza, mamy świadomość tego, że od 9 rozdziału 51 wersetu w tejże Ewangelii nastąpiła wielka przemiana. Nastąpiła, możemy powiedzieć, zmiana kierunku. Oto Jezus podjął nieodwołalną już decyzję, aby udać się do Jerozolimy. I w ten sposób rozpoczęła się ta część Ewangelii, którą nazywają bibliści droga Jezusa do świętego miasta, droga do Jeruzalem. Wszystko, co się będzie wydarzało w tej części Ewangelii, wszystko ma ten swój podstawowy kierunek, jakim jest Jerozolima. Jest jeszcze druga informacja, która opisuje to, co się dzieje w tejże Ewangelii. Mianowicie, na pewno zauważyłyście ten fakt, że zanim Jezus wyruszył w trasę, wysłał przed sobą uczniów wszędzie tam, dokąd zamierzał przyjść. I oni chodzili i mieli ogłaszać, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Kiedy oni wrócili, to oni mówili Jezusowi, że widzieli, jak demony ich słuchały. Oni mówili o tych cudach, których dokonywali. Pan mówił, cieszcie się z tego, że imię wasze zostało wpisane w Księdze Życia w niebie. Dlaczego o tym, siostry, mówię? Ponieważ liturgia Kościoła nosi w sobie ten urok, że czasami, gdy czytamy fragmenty, to zostajemy na fragmentach, zapominając o tym szerokim kontekście. Ponieważ to słowo dzisiejszej Ewangelii z 12 rozdziału, ono też wpisuje się w drogę Pana Jezusa do Jerozolimy. Ono wpisuje się w to wydarzenie, które zostało opisane, przybliżyło się do was Królestwo, Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże. I ostatnia z tych takich informacji, przypominajek, zwróciłyście też na pewno na to uwagę, że są fragmenty w tej Ewangelii drogi do Jerozolimy, w której Jezus spotyka się z tłumami, i są fragmenty, w których Jezus zwraca się tylko do swoich uczniów. To też jest jedna z ważnych zasad. Jezus wiedział, co, komu, gdzie mówić. Są słowa skierowane do tłumu. Możemy powiedzieć, mają charakter bardziej ogólny. Są słowa skierowane do uczniów, które mają charakter bardziej szczegółowy. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ uczniowie wykonali już pewną duchową pracę. Uczniowie już mają jakąś znajomość Jezusa. Nie tylko tę zewnętrzną, związaną z tym, że jest rabbim, że jest cudotwórcą, że jest egzorcystą, ale mają już to doświadczenie, że oni już widzieli go czy na tej górze przemienienia, że oni byli świadkami wielu znaków, że oni już wyznawali, ten moment, kiedy Jezus, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Oni mają też doświadczenie tych chwil spędzonych z Jezusem, kiedy Jezus przemawiał bezpośrednio do ich serca. I tak jak przed tygodniem, pamiętacie, że ten człowiek przyszedł i chciał wkręcić Jezusa. Spraw, żeby mój brat podzielił się ze mną spadkiem. Tak dzisiaj widzimy, że sprawa jest bardzo taka intymna, że dzisiaj Jezus jest sam na sam ze swoimi uczniami. I zobaczcie, On opisuje ich życie w bardzo niezwykły sposób. On pokazuje, że ich życie jest nakierowane na powrót Pana. To jest ten biblijny obraz, który nazywamy paruzja, ten biblijny obraz przyjścia Jezusa. Możemy powiedzieć, że życie ucznia jest życiem, które przebiega w kontekście spodziewanej paruzji, spodziewanego powrotu. I tutaj jest to słowo takie znowu dla nas wzywające: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Kiedy zastanawiamy się, czego się oni mają bać, w jakim kontekście to słowo obawiania się, lęku pojawia, zaglądamy do bezpośredniego kontekstu tego 12 rozdziału i czytamy w tym fragmencie, to jest, przeczytam od wiersza 30. Pan mówi tak. I wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i pić, nie zadręczajcie się tym. O to wszystko, bo zabiegają ludy tego świata. Przecież wasz Ojciec wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie Jego Królestwa, a tamto zostanie wam dane. I teraz nie bój się, mała trzutko, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Zobaczcie, ta świadomość nie tylko, że Królestwo się przybliżyło, ale oni słyszą, że są tymi, którzy królestwem zostali obdarowani. Patrzymy na to królestwo jako na dar, który jest przygotowany dla uczniów. Pan ma świadomość trosk. Pan ma świadomość tego, że coś trzeba jeść, że coś trzeba pić, ale Pan otwiera oczy uczniom i pokazuje im, że w tym życiu nie są sami, że w tym życiu mają tego, który też bierze swoją odpowiedzialność, że jeżeli oni wchodzą w sprawy Królestwa, jeżeli oni szukają Królestwa i Jego sprawiedliwości, to Ojciec jest tym, który będzie ich wspierał, to Ojciec będzie się też o nich troszczył. I w związku z tym, że ich życie jest, tak możemy nazwać, w cieniu paruzji i w cieniu królestwa, otrzymane są kolejne szczegółowe instrukcje. To jest to, że mają jasno zdefiniować, gdzie jest ich skarb. Kochane moje, dla kogo żyją? Takie pytanie mają sobie oni postawić. My dzisiaj, jako też Boży biedacy, zadajemy sobie pytanie, dla kogo żyję? Dlaczego żyję? Co jest celem mojego życia tutaj na ziemi? Gdzie jest ten mój skarb? I dlatego zobaczcie, jakim cudnym uzupełnieniem naszego dzisiejszego tego odczytania z Ewangelii Łukaszowej są te fragmenty z księgi listu do Hebrajczyków. Zwróćcie uwagę na ten przejmujący fragment, który naprawdę, tak możemy powiedzieć, chwyta za serce. To jest od wiersza 13 w 11 rozdziale. Wszyscy oni pomarli w wierze, nie doczekawszy spełnienia obietnic, ale z dala je oglądali i witali, wyznając, że są na ziemi obcymi i wędrowcami. Ci, którzy tak mówią, dowodzą, że dopiero szukają ojczyzny. Gdyby bowiem mieli na myśli tę, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu. Teraz jednak dążą do lepszej ojczyzny, która jest w niebie. Dlatego Bóg się nie wstydzi, gdy nazywają Go swoim Bogiem, bo przygotował im miasto. Zobaczcie, to jest ten obraz pielgrzymów, wędrowców, którzy mają świadomość tego, że ojczyzna, jak Paweł powie, nasza jest w niebie. We wspólnocie Kościoła Bożego w Mosinie, gdzie posługuję jako prezbiter proboszcz, staram się przynajmniej raz na 2 tygodnie, jak nie częściej, przypominać sobie i moim parafianom, że idziemy do niebieskiej Jerozolimy, że tam jest nasza ojczyzna, że już tutaj, zobaczcie, przez wiarę, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, możemy już oglądać to, co dla nas przyszykowane zostało. Że przez wiarę odkrywamy już to Królestwo Boże, które zostało nam udzielone. I teraz ten obraz, że jeżeli my mamy świadomość tego, że żyjemy dla nieba, że tam jest nasz cel, ten obraz pozwala nam łatwiej zobaczyć siebie z jednej strony jako sługi, które wyglądają powrotu Pana, a z drugiej strony jako ci, którzy troszczą się o to, żeby wśród tych, z którymi żyjemy, ta myśl o powrocie Pana nie wygasła. Jesteśmy tymi, którzy mają troszczyć się i przypominać, że nadejdzie ten piękny dzień powrotu Pana. I wtedy my, którzy oczekujemy, jesteśmy tymi, którym Pan, Pismo mówi, będzie usługiwał, będzie zapobiegał, zaspokajał nasze potrzeby. I potem pojawia się, zobaczcie, ta przestroga, że kiedy człowiek zapomni, po co żyje, zapomni, gdzie jest jego ojczyzna, to wtedy jedzmy, pijmy, bo Pan ociąga się z powrotem i jeszcze ten drugi jest traktowany jako wyrzutek. Bić sługi i służebnice. Co możemy zabrać z tego dzisiejszego rozważania? Przy tym, kiedy zatrzymujemy się w tej drodze do Jerozolimy, to najpierw uświadamiamy sobie, żyję tutaj w tym obdarowaniu. Otrzymałem królestwo, dar Boży dla mnie. Jest to coś, co jest za darmo dane. Coś, co opisuje moje życie. Żyję dla królestwa. Żyjąc dla królestwa, mam świadomość tego, że nie żyję sam, żyję z innymi. Z jednej strony wspieramy się nawzajem w tej drodze, a z drugiej strony jedni dla drugich przypominamy sobie, troszczymy się o siebie, aby nie ustać, aby w tej drodze nie ustać. I to, co z księgi, z listu do Hebrajczyków, jesteśmy w drodze, czyli idziemy. To jest ta lepsza ojczyzna. To jest ten nasz realnie przygotowany cel. I patrzymy, i to jest najtrudniejsze, patrzymy, czy żeśmy nie zapomnieli, czy nie jest nam tutaj zbyt dobrze, czy nie chcielibyśmy zostać tutaj tylko, że to nam wystarczy. Mówi wam człowiek, który w ciągu roku przynajmniej 150 pogrzebów odprowadza. Więc wiecie, to jest ta, przez te 4 lata, kiedy jestem w parafii, ponad 600 pogrzebów. To ta rzeczywistość realności śmierci, wiecie, staje mi się czymś takim codziennym. I widzę, jak moi bracia i siostry zmagają się z tą rzeczywistością. Ale widzę też różnicę, gdzie udaje mi się jako, wiecie, proboszczowi posłużyć, czy sakramentem chorych, czy wyspowiadać, czy wiatyk zanieść. Tu widzę, że inaczej się przeprowadza rodzinę przez bramę śmierci, gdy się zatroszczyli o to. Kiedy tam nie było tej myśli o tym, że jest ojczyzna w niebie, kiedy całą ufność się w tym świecie tylko pokłada, to jest, uwierzcie mi, o wiele trudniej. O wiele trudniej. I dlatego modlę się właściwie, wiecie, na każdym pogrzebie. Modlę się za tego spośród nas, który pierwszy umrze, aby odchodził z tego świata pojednany z Bogiem i z ludźmi. Wiecie, to jest taka stała intencja. A w swoich modlitwach też modlę się o dobrą śmierć. Dla siebie i dla tych, z którymi się spotykam. Bo to nam pokazuje dzisiejsza Ewangelia. Obdarowani Królestwem, jako ci, którzy o tym Królestwie świadczą i do Niego mają zapraszać. Amen.